Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Porcja muzyki relaksacyjnej o 13 w piątek. Nic nie robi tak dobrze jak oczywiście takie małe entrée do audycji o żużlu. Michał Opaciński, witam serdecznie. Zaczynamy Metanol i ja już wykręcam numer w tym momencie i nawet usłyszycie, jak ten numer będzie dzwonił. O, i tak właśnie to brzmi. I dzwonię do eksperta. Halo.
Halo.
Dzień dobry, Wojtku. Wojciech Dankiewicz, ekspert Kanal Plus. Tak dzwonię od razu, tak wiesz co, mamy takie czary mary, że mogłem od razu tak zadzwonić do ciebie, tak o. Jakby jesteśmy już, mogę z przestrzeni publicznej do ciebie dzwonić.
No proszę, bardzo ciekawa sytuacja. Wczoraj w Bydgoszczy też mieliśmy taką sytuację, że byliśmy chwilę na antenie, a nie mieliśmy być.
Tak, tak było? Ale to nawet nie wyłapałem tego. Może.
No, łażej nie wcisnął ten guzik, który miał.
Aha, no może.
Oczywiście nie padły żadne niecenzuralne słowa, tylko po prostu robiliśmy trening, jak to w filmie Rej z paszczą.
Tak, jak to ładnie się mówi, fakty, a nie opinia, tak? Upraszczając, ale...
Zdecydowanie.
Tak, zdecydowanie. Czy ty się wyspałeś, drogi Wojtku? Bo wczoraj akurat musimy słuchaczom wyjaśnić, bowiem jesteśmy też na żywo od razu, żywe radio, żywe przedsięwzięcie, żywa antena, że jesteśmy po nocnych powrotach z Bydgoszczy, a tak naprawdę to mieliśmy być w Gnieźnie, ale trafiliśmy do Bydgoszczy i w ogóle ja już nie wiem, o co tu chodzi.
Szczerze mówiąc, to nie wyspałem się absolutnie, ale bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś, bo być może się obudzę.
No dobrze.
Ale to faktycznie wczoraj miała takie no nieoczekiwana zmiana miejsc w związku z tym wypadkiem młodzieżowców Orła Łódź. Mecz musiał być przełożony, ale dobrze, że mogliśmy pojechać do Bydgoszczy i też udało się w tych warunkach pogodowych przeprowadzić mecz, także no jest okej. A wyspać się wyśpimy, bo przed nami długi weekend, a z tego co słyszymy, no to w niedzielę meczów nie będzie.
Ekstraligowych. Bo pierwsza liga jeszcze gdzieś tam się kotłuje, jeszcze czekamy na oficjalne potwierdzenia, ale dobrze, to skoro dotykamy pierwszej ligi, to ja się zastanawiam, Wojtek, czy my jesteśmy w stanie już wyciągać jakieś wnioski pierwszoligowe, bo o ile w Ekstralidze w miarę parami, powiedzmy, te mecze są przekładane tak, że jest to czytelne i wiemy już, a propos kogo możemy wyciągać wnioski, a propos której drużyny jeszcze nie, to w pierwszej lidze mam cały czas wrażenie, że możemy tylko powiedzieć, że Tarnów ma problemy i nic poza tym.
Ja myślę, że jeden wniosek możemy wyciągnąć, ale to jest wniosek, który już co najmniej od 2 lat gdzieś krąży, że Ekstraliga, znaczy pierwsza liga jest niesamowicie wyrównana, niesamowicie bardzo, bardzo ciekawa i jak to kiedyś powiedziałeś, pierwsza liga to jest styl życia i jeśli chodzi o to tak, ale absolutnie myślę, że nie można wyciągać żadnych wniosków, poza może tym jednym, gdzie no Unia Tarnów naprawdę gdzieś tam dołuje, widać, bo to 4 mecze i wszystko w plecy, a pozostałe zespoły no naprawdę widać, że mogą ze sobą walczyć o wszystko i do samego końca. Nie zapomnijmy też, że na pewno dojdzie do pewnych jakichś tam roszad. Niektórzy zawodnicy wrócą po kontuzjach, niektórzy zostaną uprawnieni do startu w związku z osiągnięciem odpowiedniego wieku. Także no jeszcze może się dużo dziać, a że żużel jest nieprzewidywalny, to wszystkie wyniki mogą się zdarzyć i tabela może nam się przewracać jak w kalejdoskopie. Ja tego sobie bym życzył i państwu też.
No ja wcale nie ukrywam, że dla mnie pod tym kątem, nie powiem, że ciekawsza, ale właśnie niezwykle interesująca jest pierwsza liga. Po pierwsze rotacja akurat w tym sezonie wynikająca, tak jak powiedziałeś, z tego, że dołączy paru młodych gniewnych i to naprawdę gniewnych i będzie na kogo popatrzeć. No a po drugie... Tutaj jakby mówisz o jednym meczu, zapowiadamy jeden mecz, mówimy o tu jest faworyt, ale wcale tak nie musi być, po czym tydzień później okazuje się, że ta mocna drużyna to tak naprawdę to dostaje ciężkie baty na wyjeździe, po czym znowu jedzie na jakiś wyjazd, tam wygrywa. Jest tak kolorowa, tak barwna ta pierwsza liga, że no, trudno się w niej nie zakochać. Powiem szczerze, przy całym szacunku oczywiście do Ekstraligi, która jest tą ekstra ligą, tak?
No zdecydowanie muszę się z tobą zgodzić i to jest fajny taki przykład, bo przecież wczoraj, tak jak na wstępie mówiłeś, mieliśmy jechać do Gniezna, no i jak analizowałem sobie skład obu drużyn i myślę, że warto też spojrzeć na program tego nieodbytego meczu, no to jak popatrzymy na nazwiska z jednej i z drugiej strony, no to zapowiadało się naprawdę wyśmienite widowisko, bo takich walczaków jak tam można było zobaczyć, szok, no ale pojechaliśmy do Bydgoszczy i też widzieliśmy wspaniałą jazdę niektórych zawodników, którzy no w tym, na tym takim, no nie powiem, że ciężkim to, żeby przez nie był wcale ciężki tor, zresztą doskonale przygotowany, ani razu nie trzeba było robić kosmetyki toru, myślę, że też dlatego, żeby nic z tym storem nie zrobić, no ale widzieliśmy parę ciekawych akcji, gdzie zawodnicy, to szczególnie zawodnicy z Danii, którzy no jeżdżą w takich warunkach dosyć ekstremalnych, bo przecież tam ciągle deszcz pada, dla nich to jest żadne zaskoczenie, no i fantastycznie się pokazali, nie wspominając już o Tarasience, który no był królem bydgoskiego toru.
Nie, no Wadim Tarasienko to jechał wczoraj w innej lidze, no powiedzielibyśmy, jechał w Ekstralidze, tak? Jakby tak. Już tak szukając, bo skoro w innej lidze jadą zawodnicy z Ekstraligi, no to powiedzmy, że tutaj już trzymając się tego wyskalowania. Natomiast ja tak się zastanawiam, wczoraj zresztą, jak pamiętasz, na koniec meczu Patrykowi Malitowskiemu zadałem takie retoryczne trochę pytanie, czy wygrała na pewno drużyna lepsza ten mecz, bo ty pamiętasz, Wojtek, w ogóle takie spotkanie, żeby na 15 biegów było bodajże 12, 11 remisów i z jednej strony wynik trzymał nas w napięciu, końcówka trzymała nas w napięciu, no okej, już nie mówimy o ściganiu, przepraszam, chrząknę, nie mówimy o ściganiu, no bo tego było niewiele przez większość spotkania, ale pamiętasz taki cudaczny mecz?
No szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żeby było właśnie aż tyle remisów. Sam wynik świadczy o tym, że to było niesamowicie zacięte widowisko, ale faktycznie za dużo na to, że się nie działo, aczkolwiek parę wyścigów można byłoby w skrócie puścić i pokazać, jak to ten mecz, jaki był ciekawy, ale też ciekawa taka sytuacja, że przecież dopiero w 14 biegu gospodarze potrafili dojść do remisu, remisując w stałym spotkaniu. I oczywiście mieliśmy w wielu jakichś tam spotkaniach, że prowadzili goście, za chwilę gospodarze dochodzili do remisu, znowu gdzieś tam ta szala się przechylała na jedną, drugą stronę, a tu cały czas goście prowadzili. No za sprawą przede wszystkim też tego drugiego wyścigu młodzieżowego, 5-1, bo tak mieliśmy cały czas remisy. No i to było niesamowite. Ja nie przypominam sobie takiego spotkania, gdzie by było tyle biegów remisowych. No i jeszcze, żeby drużyna gospodarzy faktycznie dopiero w ostatnim, 15 biegu przechyliła tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
Łukasz N. napisał do nas pytanie, podejrzewam retoryczne. Tarasienko gwiazda pierwszej ligi?
No myślę, że z pewnością jeden z gwiazdorów pierwszej ligi, bo nie zabierajmy tutaj i od razu nie wieszajmy na szyję złotego medalu, jeśli chodzi o taką klasyfikację. Przecież Wadim Tarasienko doskonale prezentował się w drugoligowych rozgrywkach, szczebel niżej, bo przecież był najskuteczniejszym zawodnikiem. Też przecież wspierał bodajże klub z Daugapil w zeszłym roku jako gość, tak?
Tak, tak było.
O ile się nie mylę. Także no,
wsparcie
myślę, że
było.
Myślę, że to jest zawodnik, który no na pewno jest gwiazdą i to nie od tego roku, ale już od poprzednich sezonów. Myślę, że też nawet pokuszę się stwierdzeniem, że z pewnością poradziłby sobie na torach ekstraligowych.
Ja powiem, oczywiście nie mówię tego, broń Boże, przeciwko Wadimowi, ale jakby poczekajmy, jak wszyscy ruszą, tak? Z dotychczas rozegranych meczów Wadim naprawdę wybija się ponad przeciętną, natomiast pamiętajmy, tak jak powiedziałeś, że jest jeszcze Gniezno. Gniezno ma rozegrany jeden mecz tylko, no to już najwięksi chyba pechowcy, jeśli chodzi o sytuacje, które nie bezpośrednio ich dotyczą. To jest w ogóle niesamowite, jeśli chodzi o zespół z Gniezna, że tam się, jakby ten zespół po prostu czeka, kiedy będzie mógł pojechać w meczu.
To tak, przecież ten zespół miał w ogóle inaugurować rozgrywki żużlowe w Polsce, tak, ligowe, no ale wiadomo, jak było z pogodą Wielkanoc, później te wszystkie przekładki, no ale drużyna fajnie się zaprezentowała, ponieważ pojechała do Tarnowa, wygrała, ten zespół też wygląda bardzo, bardzo interesująco, no i myślę, że w perspektywie kolejnych tych spotkań, przede wszystkim zaległych, przy tym nawale, zawodnicy, gdy wejdą na ten odpowiedni rytm i cykl startowy, no to naprawdę będzie się działo na tych torach i będzie no, niesamowicie ciekawe.
Jest kolejne pytanie od słuchacza, bo tak jak podkreślałem, jesteśmy na żywo, więc możecie pytać pod hashtagiem Weszło FM. Sytuacja z czerwoną chorągiewką wirażowego. I to jest znak zapytania na końcu. Nie mamy opowiedzieć, czy się odnieść? No raczej odnieść, oczywiście, skomentować tę sytuację. Wojtek, ty wiele lat przecież byłeś menadżerem drużyn, byłeś kierownikiem drużyn. Wiele, wiele lat spędziłeś w Parku Maszyn jako głównodowodzący, że tak się wyrażę, ekipą. Pamiętasz znaczy, taki
tak,
numer?
Tak, były takie sytuacje, aczkolwiek tutaj chciałbym wrócić do pewnych rzeczy, które myślę, że ja często o nich mówiłem, ale nie często się o tym mówi. To jest kwestia wyszkolenia osób funkcyjnych, bo wirażowy jest osobą funkcyjną, nie urzędową na zawodach żużlowych. On też musi posiadać licencję Polskiego Związku Motorowego Okręgu. I teraz ja też, gdy byłem kierownikiem zawodów, bo też piastowałem taką funkcję, to zawsze wyczulałem wirażowych, którzy podlegali mi, że absolutnie żadnego programu nie mogą wypisywać, tylko i wyłącznie mają skupiać się na czerwonych światłach przerwania wyścigu. Nawet wskazywałem im zakres na łuku, jak mają pracować, jak mają się obracać, żeby zobaczyli, gdzie te lampy są. No i myślę, że tu jest duży problem. Ten wirażowy chyba zasugerował się tym, że doszło do upadku na pierwszym łuku. On widział, że leży na torze, zbiera się z motocyklem Patryk Hansen, no i sam zareagował. I uważam, że tutaj przede wszystkim winni są ci, którzy szkolą takie osoby, i też kierownik zawodów, który no musi przeprowadzić przed zawodami jakieś spotkanie z tymi wszystkimi osobami urzędowymi i funkcyjnymi, no bo na tym to polega. I uważam, tylko i wyłącznie to było na tej podstawie. Ktoś był nadgorliwy, może nie zrobił ten człowiek tego w złej mierze, może chciał po prostu dobrze, bo widział, że zawodnik leży, a zawodnicy już wjeżdżali, czy nawet wyjeżdżali z tego drugiego łuku. I tak to się stało. Także ja tu bardzo duży nacisk jednak bym nakładał na szkolenie, na rozmowy, bo to jest bardzo ważne. A wiem, że ten problem na pewno okuleje w klubach, nie powiem, że tam powiedzmy jeszcze gdzieś na w szczeblach wyższych.
Tak, no jakby też bronimy, bo też nie wolno dopuścić do tego, żeby jakieś tutaj, broń Boże, negatywne sygnały docierały do pana wirażowego. Popełnił błąd, poniósł jego konsekwencje, koniec, cześć. Natomiast broniąc jakby tego odruchu, bo ja domyślam się, że to był, tak jak powiedziałeś, zwykły odruch. Ktoś leży, no to podnoszę chorągiewkę, licząc tak naprawdę, może nie wiem, chciał się wstrzelić, tak, w to czerwone światło, które ostatecznie nie rozbłysło nad torem. Tutaj szacunek dla Patryka Hansena za to, że się pozbierał i z tego toru zszedł, bo nie jeden by lam leżał jeszcze i czekał na przerwanie wyścigu. Natomiast ja pamiętam też, nawet nie to, że pamiętam, ale Wojtek, my też komentując mecze, mamy taki odruch, że ktoś się przewraca na pierwszym łuku i jesteś w miejscu, w którym nie wiesz, czy masz komentować to, co się dzieje dalej, czy czekać, aż on się podniesie. I u nas też działa taki po prostu odruch bezwarunkowy, do którego wszyscy jesteśmy przez X lat przyzwyczajeni. Ktoś leży, jest czerwona lampka. Nie jesteśmy paradoksalnie niestety przyzwyczajeni do tego, że zawodnik schodzi z toru.
No, pamiętajmy o jednej sytuacji, o bardzo dużej różnicy. Osoby, które biorą udział w zawodach, czyli to osoby wszystkie urzędowe i funkcyjne, no, biorą na siebie bardzo duży bagaż odpowiedzialności, bo teraz w sytuacji takiej. Po pierwsze, gdyby zawodnicy gości jechali na przykład 5-1, już byśmy mieli wielkiego rodzaju lament, dywagację, że to było specjalnie zrobione, że wirażowy celowo przerwał wyścig. Ale co ważniejsze, w takiej sytuacji, gdy zawodnik prowadzący na przykład widzi czerwoną flagę, zgodnie z regulaminem ma natychmiast zwolnić, zamknąć gaz i mogłoby dojść naprawdę do bardzo niebezpiecznej sytuacji, do wypadku. I tu jest duży problem. Dlatego ja cały czas będę twierdził i z uporem maniaka, że tu trzeba po prostu szkolić, rozmawiać i mówić, jak to wszystko powinno wyglądać. Każdy z osób urzędowych, funkcyjnych ma swój zakres obowiązków, nazwijmy to tak, i musi go wypełniać, musi go znać, no i musi być 100% przygotowany, musi być skupiony tylko i wyłącznie na swojej pracy, a nie na przykład oglądaniu zawodów, wypisywaniu programu, czy nie wiadomo, pomyśleniu o tym, że jestem na murawie, albo pokażą mnie w telewizji. No akurat tego pana pokazano wczoraj w telewizji, ale myślę, że nie miał na celu, żeby akurat właśnie tak mógł się pokazać przed swoimi najbliższymi.
No tu akurat, no niestety, to jest też wkalkulowane w mecz transmitowany w ten sposób, tak, czyli na tak zwanym wypasie ze studiem, że skoro jest błąd, no to mamy też obowiązek pokazać źródło tego błędu, tak? Więc jakby no w tym momencie źródłem był ten pan z chorągiewką, któremu tak naprawdę współczuję, bo domyślam się, że nie spał spokojnie, no bo to zawsze gdzieś ten wstyd, poczucie wstydu i zażenowania gdzieś się miesza, więc jakby tutaj brońmy go jako człowieka, nie brońmy go jako osoby funkcyjnej, bo popełnił po prostu błąd. Natomiast tak jak mówisz, szkolenie jedna rzecz i tłumaczenie i pokazywanie konsekwencji, tak jak powiedziałeś o zamknięciu gazu, o być może, w cudzysłowie, przepraszam za to słowo, wydrukowaniu niechcący wyniku meczu, bo to też mogłoby mieć wpływ na wynik, gdyby chociażby obaj zawodnicy wtedy obaj się zatrzymali, tak? I byłaby powtórka całego wyścigu, więc byłaby naprawdę niezły ambaras. Natomiast najprostszy przekaz, sam pamiętam, kiedy w Sanoku stałem, zawody lodowe, co prawda, ale zasady akurat te są te same, jeśli chodzi o lampki wirażowych i tak dalej. Był prosty komunikat: niech cię ręka boska broni podnieść rękę z chorągiewką, jak się nie zaświeci lampka. Stoisz i gapisz się na lampkę, nie oglądaj nawet tego biegu.
Dokładnie, dokładnie, ale ja powiem jeszcze ciekawszą taką historię, ponieważ kiedyś miałem we Wrocławiu, że przed sezonem zrobiłem też takie spotkanie z osobami urzędowymi, funkcyjnymi i na przykład rzuciłem na tematy obsługę gaśnicy. Bo podczas mojej tam, powiedzmy, kariery kierownika zawodów, to miałem takie sytuacje, że niektórzy panowie nie potrafili uruchomić gaśnicy. Zresztą myślę, że większość kierowców nie potrafi prawidłowo uruchomić gaśnicy, a to jest duży problem. Dlatego mając takie doświadczenie też i w Lesznie, gdzie dochodziło do sytuacji, doszło do sytuacji takiej, że nie potrafiono uruchomić gaśnicy, motocykl się spalił, więc postanowiłem wrzucić też taki w cykl przygotowań też obsługę gaśnicy. No i notabene co się stało, bodajże w drugiej kolejce Maksymowi Trabikowi zapalił się motocykl.
Tak,
no
było
i,
tak.
I w sumie tak. I w sumie miałem taką satysfakcję, że zwróciłem uwagę na ten temat. Czyli zobaczmy, jakie jest bardzo ważne to szkolenie. Dlatego ja większą winą obłożyłbym tych, którzy zarządzają tymi zasobami ludzkimi podczas zawodów, a nie tym właśnie ten pan, który popełnił ten błąd. Myślę, że tak jak mówiliśmy, nieświadomie, może też z racji tej, że widział właśnie Patryka Hansena, a zawodnicy już wychodzili z drugiego łuku. No i tak się wydarzyło, no ale ofiarą on zostanie, a nikt inny, ale niech to się też zapali tutaj lampka dla wszystkich zarządzających, że to nie do końca ten pan ponosi tą winę.
Tak, to zdecydowanie, natomiast w ogóle też szacun za refleks dla pana sędziego, znaczy za wychwycenie tego, że ta ręka poszła w górę, bo przyznam się szczerze, Wojtek, to ja oglądałem z perspektywy studia ten mecz, nie zwróciłem uwagi w ogóle na tę rękę z chorągiewką.
No powiem szczerze, że my razem z Michałem Miturtem też oglądając przecież, no widzimy to z perspektywy powiedzmy wieży sędziowskiej obok sędziego, później oglądamy gdzieś powtórki w monitorze, no i też wychwyciliśmy to dopiero po powtórkach z monitoru, gdzie sędzia poprosił o właśnie takie powtórki. Zresztą no Michał Sasin jest doskonałym sędzią, moim zdaniem, bardzo opanowanym, spokojnym, skrupulatnym, no i wczoraj to pokazał, bo wielokrotnie były też takie sytuacje, że musiał analizować pewne kwestie, które się wydarzyły na torze i też fajnie, jak też w studiu razem z Patrykiem powiedziałeś, że no po to jest ta telewizja, dajmy czas sędziemu, po to mamy te dobre techniki, no żeby nie wypaczać wyniku. Niech sędzia sobie patrzy, ile razy chce, żeby ten wynik był sprawiedliwy. Także myślę, że tu wielki szacun dla sędziego, chociażby pod tym kątem, że zauważył taką sytuację, gdzie przecież no mógł nie zauważyć, bo no ogarnąć wzrokiem cały owal, no nie jest prosto.
No nie jest prosto, zresztą takie są, nie wszyscy sędziowie, ten akurat, z którym rozmawiałem, pragnący zachować anonimowość, ale pozwalający mi na to, żebym powiedział to, co powiem teraz. On ma taką, zresztą myślę, że i tak to się przekłada na większość sędziów, taką sytuację jak teraz, Patryk Hansen, tak, w Bydgoszczy. No wiadomo, że twój kąt widzenia jest 180 stopni, masz naturalne odruchy, natomiast pamiętajmy, że ta opowieść toczy się w sytuacji sterylnej, natomiast na wieżyczce masz jeszcze do obsługi pulpit, który wcale taki intuicyjny nie zawsze jest, nie na każdym stadionie jest taki intuicyjny, żeby od razu lampka do przerwania biegu była zaraz obok tego guzika, który zwalnia taśmę i tak dalej, i tak dalej. Więc sędzia musi mieć ten palec na tym guziku praktycznie przez cały bieg, bo cały czas się może coś wydarzyć.
No i teraz tak. Ważną sprawę poruszyłeś, sorry, że ci przerwę, że właśnie sędziowie właśnie cały czas trzymają ten palec na tym przycisku przerwania wyścigu i to jest bardzo ważny element, to też jest element szkolenia sędziów, ale sorry, że
Tak, nie, jakby ten sędzia akurat, z którym rozmawiałem, on ma, mówi, słuchaj, to się dzieje w ułamkach sekund, dla mnie to już się dzieje wolno, bo x lat jestem sędzią, więc dla mnie ten świat zwalnia w pewnym momencie, natomiast odnosząc to do sytuacji, jak była w Bydgoszczy, bo akurat to nie był Michał Sasień, więc mogę tutaj połączyć dwa wątki, ale są dokładnie takie same. Ten sędzia, z którym rozmawiałem, mówi, jak mam taką sytuację, jak na pierwszym łuku mi upada zawodnik, to przez tą sekundę, dwie i tak patrzę się tylko na to, czy on stanie, czy nie. On ma tak naprawdę w moich oczach, w oczach tego akurat sędziego, z którym rozmawiałem, 2-3 sekundy na to, żeby się podnieść, bo ja muszę przerwać bieg, albo nie. Więc jakby to jest ta wzajemne czucie się i czucie czasu. Patryk Hansen wstał, wykonał gesty, jakby miał schodzić z toru, więc w tym momencie sędzia już mógł dalej być prawie pewny, że on zejdzie z tego toru. Natomiast dla nas, jak ja to opisuję, to opis trwa długo. Jak my to oglądamy, ty, ja, czy kibice, to trwa długo. Natomiast to są wszystko ułamki sekund.
Oczywiście, na takie, to jest to, co pamiętasz. Takie triki. Jak kiedyś rozmawialiśmy o tej procedurze startowej i zawodników, którzy startują i nie 1, 2, 3 liczymy, tylko 101, 102, 103 i sędziowie też mają wyrobiony taki jakiś taką czasoprzestrzeń, no że to troszeczkę inaczej wygląda. Tu też trzeba zwrócić uwagę na specyfikę torów, na długość torów przede wszystkim, bo przecież mamy tory krótsze, gdzie o wiele szybciej wszystko się wydarzy, bo no chociażby po czasach zobaczmy, no są rekordy torów poniżej 60 sekund, ale są rekordy torów powyżej 60, także tutaj mamy jakiś zakres 2-3 sekund nawet, w zależności od długości toru. Tor Bydgoszczy no troszeczkę jest trochę taki większy, ale jeżeli takie coś stałoby się na przykład na motoarenie albo w Łodzi, na tych krótszych torach, no to wtedy sędzia ma mniejszy czas już, żeby podjąć decyzję na tą reakcję. Też dochodzi sytuacja taka, że kwestia po takim upadku, co z tym motocyklem jest. Często zawodnik wstaje, no ma taką wolę, żeby zebrać ten motocykl szybko z toru, no ale niech dojdzie do na przykład zerwania łańcucha, zablokowania tylnego koła, czy innych jakichś tematów, gdzie ten motocykl bardzo ciężko jest z tego toru ściągnąć. Także no wiele tutaj jest takich czynników, czyli sędzia, tak jak powiedziałeś, on ma bardzo mało czasu, obserwuje, musi podjąć tą decyzję, bo jeszcze no pamiętajmy o jednych sytuacjach takich, gdzie na przykład no niech gospodarze jadą na 5-1, no i tu nagle to przerwanie tego wyścigu zawsze będzie wiązało się z jakąś tam krytyką, każdemu bliższa koszulę i koszuli jest ciało. No ciężka rola sędziów w takich sytuacjach. Zresztą nie jest takim prostym sportem do sędziowania, bo jest bardzo, bardzo dynamicznie. Widzimy też, co się dzieje na starcie, jak sędziowie muszą złapać wszystkich czterech zawodników, a też przecież stadiony są różne. Myślę, że jakbyśmy się zapytali sędziów, na który stadion najniechętniej jeżdżą, to powiedzieliby Częstochowa, z racji tej, że jest bardzo, bardzo wysoko. Tak. I trudno ogarnąć wszystkich zawodników. Także tu jest bardzo mnóstwo takich sytuacji, o których też kibice nie wiedzą. Też się o tym nie mówi, ale to myślę, że warto mówić chociażby w obronie sędziów, bo czasami warto też się postawić właśnie w pozycji arbitra, jaki on ma bagaż, jakie on ma problemy, z czym on musi się zmierzyć, żeby doskonale i dobrze posędziować zawody.
To absolutnie, natomiast jeszcze co do czasu też, dlaczego jest tak mało czasu, bo pamiętajmy, że rekord toru, czy te czasy wyścigów, to są czasy 4 okrążeń, więc w tym momencie, jeżeli mamy tor, strzelam, niech to będzie Toruń, czyli tam jest rekord tam 58 parę sekund, tak? 58 i coś tam. Przyjmijmy 60, czyli jadą 4 kółka, 60 na 4, to jest ile? 20 tam coś, tak? Sekund.
No czy jak
15,
powiem
15
tak,
Boże, 60 na 4 to jest 15. 15 sekund.
Często w Lesznie na treningach też mierzyliśmy czasy na jedno okrążenie, na dwa okrążenia, no to wiadomo, że to pierwsze okrążenie jest troszeczkę wolniejsze, bo start jest stojący.
No to, okay.
To wychodziło w granicach 12-14 sekund. Także no to jest
no
bardzo,
to teraz
bardzo
szybko,
a to mamy od samego startu, tak? Czyli zawodnicy dojeżdżają do łuku, do pierwszego, czyli już mijają jakieś 3-4 sekundy, czyli raptem zostaje do takiej analizy, no 10 sekund i to tak bardzo dużo jest, ale no wiadomo, 10 sekund.
Z których na przykład ten sędzia, o którym ja mówiłem, na przykład ma tą, daje zawodnikowi 3 na podniesienie się, tak? Czyli no, tak. Ile w 7, czyli w tym momencie, jak jest upadek na szczycie, przyjmijmy pierwszego łuku, to 7 sekund zawodnicy są w szczycie drugiego łuku.
To jest, ja mówię o tych 10 sekundach w kontekście takim, że to jest 10 sekund od momencia na przykład tej sytuacji, gdzie zawodnik się przewraca, i 10 sekund do takiego, nazwijmy to, zderzenia samolotu z ziemią, gdzie jest jakaś awaria i zostało na przykład 10 sekund do tego, żeby zderzyć się z ziemią. I tak samo tutaj jest, nie? Wiadomo, że ten czas bardzo szybko, no tu można poczuć względność czasu w takich właśnie sytuacjach.
Zdecydowanie. To jeszcze Damian tutaj uściśla pytanie a propos czerwonej karty. Przepraszam, Dajusz do nas napisał, przepraszam, nie Damian. Czyli nie powinno być powtórki biegu 14. Tu jest to pytanie a propos tej chorągiewki.
Znaczy nie, bieg 14 nie powinien zostać powtórzony, no bo niby z jakiej racji? W regulaminie nie ma takich zapisów, zresztą zawodnicy no, kontynuowali jazdę. Te przerwania i powtórki wyścigów to są doskonale opisane w regulaminie, jeśli chodzi o na przykład przerwanie wyścigu przez kierownika startu, czyli w momencie, gdy kierownik startu pokaże chorągiewkę po trzecim okrążeniu. To wtedy jak najbardziej tak trzeba przerwać i powtórzyć procedurę startową. Jeżeli na przykład zaliczy po 5, bo też może się zdarzyć tak, że nie wymacha zawodników po 4, no to wtedy liczy się te 4 okrążenia, ale generalnie tu to jest dobrze opisane, jeśli chodzi o kierownika startu. A tu wirażowy, myślę, że tutaj ewidentnie decyzja sędziego i myślę, że była trafna decyzja sędziego, ponieważ no, nie miało to wielkiego wpływu na jazdę zawodników, no i całe szczęście, ale myślę, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że któryś z zawodników zwolniłby, straciłby swoją pozycję, wyścigie, no to wtedy sędzia przerwałby ten wyścig, powtórzył uprzednio, usuwając wirażowego z murawy. No i tak by, myślę, to wyglądało.
Tak, też mam właśnie to chciałem powiedzieć, dokładnie. Tutaj jakby większej dyskusji nie ma, więc na szczęście dla przebiegu zawodów to zachowanie, ta chorągiewka nie miała wpływu na wynik spotkania i bardzo dobrze, że nie miała. Natomiast no, mówię, czysto po ludzku współczujemy panu wirażowemu, ale odpocząć od wykonywania tej funkcji będzie musiał. I podejrzewam, no, że w tym sezonie na pewno już go nie zobaczymy na stadionie.
Myślę, że tak, bo to jest to jednak przewinienie regulaminowe i dosyć takie poważne.
Tak, no tam chyba na szczęście akurat nie, jeśli chodzi o przewinienie wirażowego, nie, na szczęście chyba klub kosztów nie ponosi. Nie ma tej kary chyba finansowej, chociaż nie wiem, czy, nie jestem pewny. Przyznam się szczerze, akurat co do katalogu finansowego kar i regulaminowych nie jestem biegły, jeśli chodzi o kwoty.
Znaczy, myślę, że tutaj na pewno to zdarzenie będzie opisane przez sędziego, musi być opisane przez sędziego w protokole zawodów i zostaną wyciągnięte konsekwencje. No, a Karomierz jest no, dosyć taki obszerny i nie tylko mówi o finansach, ale również o na przykład zawieszeniach, tak, czy naganach, upomnieniach. Także no, myślę, że tutaj na pewno jakaś kara będzie, no, ale no, to już nie od nas zależy. Nie my będziemy nakładać te kary i rozstrzygać ten problem.
Tak, no jakby było, minęło, na szczęście bez jakichś większych sportowych konsekwencji, tak naprawdę bez sportowych konsekwencji, jedynie konsekwencje dla człowieka, który ten błąd popełnił i już. I zostawmy to, bo też nie ma nad czym tutaj się rozwodzić za bardzo, tak jak sam powiedziałeś, na szczęście wielu dyskusji z tego tytułu nie ma i być nie powinno. Toruń Grudziądz, czyli derby Kujaw i Pomorza, bardziej chyba Kujaw, i Zielona Góra Lublin, derby, to hasło tu nie pasuje. Ale dzisiaj, dzisiaj dwa mecze są, dwa z czterech ekstraligowych, no bo tak jak już wiemy, niedzielnych meczów nie będzie.
No i bardzo ciekawie zapowiadają się te dwa spotkania. No tak jak każdy, można powiedzieć, w ekstralidze, tym bardziej w tym roku, gdzie zespoły są świetnie zbilansowane, jeśli chodzi o personalia. No i teraz Toruń z Grudziądzem. No derby derbami, zawsze rządzą się swoimi prawami, no ale na tą chwilę no zdecydowanie mocniejszy wygląda zespół z Torunia, przede wszystkim jadący u siebie. Grudziądzanie ze swoimi problemami, mimo że to zwycięstwo ze Spartą, ale chyba nikt tam za bardzo się nie podnieca tym zwycięstwem, bo wiemy, w jakich też okolicznościach ono było wygrany ten mecz. No i zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak zachowają się zawodnicy, szczególnie z Grudziądza, ci, którzy łapali gdzieś tam jakieś dołki, czyli Kenneth Bier, bo dużo się o nim też mówi, i Krzysztof Kasprzak. No także myślę, że drużyna toruńska jest taka spokojna i tak spokojnie podchodzi do tematu, bo przecież doskonałe występy dwa na wyjazdach i to z pretendentów do tytułu. Przecież we Wrocławiu świetnie pojechali zawodnicy Tomka Bajerskiego, no a w Lesznie no niewiele brakło, żeby nie było kolejnej jakiejś sensacji. Także na spokojnie, myślę, bardzo ważny mecz pod względem gatunkowym, bo tutaj trzeba powiedzieć, że jedziemy o 3 punkty. No i jeżeli Grudziądz przegra, i to jeszcze teoretycznie za 3 punkty, no to może być sytuacja tej drużyny już na początku sezonu bardzo, bardzo trudna.
No właśnie, się tak zastanawiam, jak dużym papierkiem lakmusowym będzie Toruń dla Grudziądza, bo już po czwartej kolejce już można pewne wnioski wyciągać. Te 3 jeszcze można, tak jak mówisz, trochę szczęśliwe to... Inaczej, szczęśliwe to złe słowo. Umiejętne wykorzystanie niedomogów rywala spowodowało to, że Grudziądz wygrał z Wrocławiem. No, Gorzów pokazał, gdzie jest Gorzów, że tak się wyrażę. Natomiast no, te derby Kujaw i Pomorza, to jest w tym momencie papierek lakmusowy dla ekipy grudziąckiej. W którym oni są miejscu i dlaczego nie?
No zdecydowanie, także bardzo ciekawy będzie ten pojedynek, może sam wynik już nie aż tak, ale właśnie ta postawa, czy tam coś się wydarzyło w ciągu tego tygodnia, ile pracy wnieśli zawodnicy, działacze, trenerzy, no bo to już czas najwyższy, już chyba zaczyna się palić lampka żółta nad drużyną z Grudziądza. No i ciężko tak już po czwartej kolejce będzie się, no nie powiem czerwoną latarnią, no ale no nieciekawie to wygląda, bo widzimy też na przykład, no niektóre drużyny no, nie zdobywają punktów, no, ale widać, że tam w tym zespole coś jest kwestia tylko odpalenia jednego zawodnika, a tu tak no za dużo troszeczkę tych dziur, no i jeżeli się nie wykorzystuje atutów własnego toru, no to trudno pomyśleć o tym, żeby gdzieś na wyjeździe skutecznie jeździć, tym bardziej wiemy doskonale, że drużyna z Grudziądza no kupę lat czekała na to, żeby wygrała mecz bodajże 20 parę lat chyba na wyjeździe, i to zdarzyło się chyba 3 lata temu, i to właśnie na Motoarenie.
Tak.
No dokładnie, także no ciężko się jeździ drużynie z Grudziądza na wyjazdach. Pamiętajmy też o tym, że w niesamowitym sztosie jest Nicky Petersen, który przede wszystkim ciągnie wynik tej drużyny. Gdyby on jeszcze jechał na poziomie zeszłorocznym, no to byłoby w ogóle mizernia.
Tak, no to już myślę, że nawet tej wygranej wtedy z Wrocławiem by nie było. Natomiast taki paradoks grudziądzki polega na tym, że przez lata mówiliśmy o tym, że fajna drużyna, o coś tam chodzi, szarpią, ale nie mają juniorów. Natomiast w tym roku te trzy mecze pokazały, że jest odwrotna sytuacja, że akurat o młodzieżowcach możemy mówić dobrze i jakby komplementować młodzieżowców i pracę Roberta Kościechy z dzieciakami tak zwanymi.
Jak najbardziej tutaj praca z młodzieżą widać, że przynosi efekty. Zresztą Robert Kościecha znany jest z tego, że naprawdę ma dużą pasję do tego, żeby prowadzić tych młodych chłopaków, i to też przede wszystkim zaczynając już od pitbajków. No, a to nie jest taki proces, że od razu się wychowa zawodnika, także to wszystko trwa bardzo długo. No i są jakieś teraz tego efekty, no ale szkoda, że gdzieś tam seniorzy nie za bardzo potrafią też wznieść się na wyżynę. Wiemy też dobrze, że odszedł lider Artem Łaguta. No osłabienie niesamowite i zasypać taką dziurę, no to jest ciężko. No, na rynku też jest coraz mniej klasowych zawodników. Ciężko jest dzisiaj zbudować taki zespół. No i działacze z Grudziądza chyba tak zostali na samym końcu, jeśli chodzi o te wszystkie ruchy transferowe. Mówiąc brzydko, wzięli z rynku to, co zostało. No i to są teraz tego konsekwencje.
Wojtek, jak zbudować atmosferę w drużynie, jak zapanować nad zespołem, bo cały czas mówiąc o Grudziądzu, no to wiadomo, że wisi gdzieś w powietrzu i nie chcę tu powiedzieć, że to jest wina nikiego. Generalnie konflikt z Nickim Pedersenem, czy brak chemii z Nickim Pedersenem, ale nie powiem, że on jest postacią konfliktową, jest charakterystyczny, to na pewno i charakterny, ale jak to zawsze bywa w konflikcie, zawsze winne są dwie strony, i żona, i teściowa.
Wiemy doskonale, że Nicky Petersen jest specyficzną osobą, ale no podejście samo do niego. W wielu klubach był i zawsze były te same jakieś tam problemy, aczkolwiek myślę, że Nickiego po prostu trzeba zostawić samemu. Trzeba też mieć, ty chyba powiedziałeś też bardzo ciekawie kiedyś, że Nicky Petersen po prostu jak jedzie z przodu, to nie ma co z nim się tam zabierać za jakieś przepychanki, jeśli jeszcze jest się tym kolegą z drużyny, bo tu mówię, zmierzam do sytuacji
jak na 5-1,
z Przemkiem Pawlickim. No i po prostu Nicky tak jest, Nicky bardzo dużo daje dla drużyny, jeśli chodzi o punkty, może troszeczkę gdzieś mniej w parku maszyn, no jest taki, no i tyle, no. Ja wiem, że w Lesznie kiedyś była taka sytuacja, że też Niki przecież do wszystkich gdzieś tam skakał, no jest to taka wybuchowa postać, bardzo, bardzo barwna, i ja myślę, że chyba najlepszą metodą jest, bo do niego się nie dotrze w inny sposób, po prostu trzeba go zostawić, jest to lider, jest to samodzielny taki zawodnik, no i tyle, no. Kwestia jest taka, jak tutaj koledzy z drużyny, czy też ich ambicje jakieś tam gdzieś nie przerastają i chcieliby też w pewnym momencie, gdy widzą, że można ugryźć tego Nickiego, to chcą cokolwiek zrobić. I może kwestia jest taka, żeby porozmawiać, zebrać zespół, porozmawiać, wskazać te pewne rzeczy. Mnóstwo materiałów jest filmowych, gdzie możemy pokazać te błędy, i może to jest właśnie też metoda, żeby poprzez takie prelekcje, rozmowy, no gdzieś tam spróbować zbudować atmosferę. Wiemy też doskonale, że no, na żużlu nie wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, tak jakbyśmy narysowali, czy powiedzieli przed spotkaniem, bo to jest bardzo szybki, dynamiczny sport. No i różnie czasami bywa, nieraz zawodnika jednego pociągnie nieświadomy w drugiego i dochodzi do konfliktów. No i tak to jest. No, ciężkie to są sytuacje. My jesteśmy w środku, w Grudziądzu, nie wiemy, jak to tam jest robione. Wiele klubów różnego rodzaju metody stosowało, chociażby na przykład jakieś weekendowe wyjazdy. Powiem inaczej. Zawodnicy są bardzo specyficzni i to też jest drużyna, tutaj jak w piłce nożnej jest 11 charakterów, to też mamy ileś charakterów, a każdy człowiek jest inny. Jeden zawodnik po treningu lubił pojechać sobie na ryby, wyciszy się, drugi siedzieć w domu, a trzeci, mówiąc brzydko, poszedł się napić. No bo tak trzeba też powiedzieć, no delikatnie, no dwa piwa powiedzmy. Także to są różnego rodzaju tematy, jak zadziałać na drużynę. No to już myślę, że psycholog jakiś musiałby ogarnąć te wszystkie umysły, no i znaleźć odpowiednią receptę, czy pójść z panami do kina, czy może do parku, czy może na ryby.
Tak, no to są bardzo wbrew pozorom, wbrew temu, inaczej, postrzegamy ich i my też tworzymy z nich twardych facetów, bo tak jest, bo nie każdy z nas posiada tę umiejętność i jest na tyle zakręcony, mówiąc delikatnie, żeby w ten sposób jeździć na motocyklu i uprawiać ten sport. Więc to już budzi szacunek i podziw. Natomiast drugą stroną medalu jest ich, ja kiedyś powiedziałem, nie, Wojtek, chyba kiedyś rozmawialiśmy tak w samochodzie, jadąc gdzieś, że oni mają bardzo kruchą psychikę wbrew pozorom. To są bardzo wrażliwi ludzie. Wrażliwi w ten sposób, że na przykład Nicky Pedersen, no wiemy, że jest cholerykiem, po prostu. I musi z siebie to wyrzucić. Inny jest wrażliwy na ten sposób, że zamknie się w sobie i będzie się zastanawiał. Krzysiek Buczkowski, introwertyk, totalny. Z nim on i nawet te wywiady, on wie, jakby nie wiemy wszyscy, jaka jest sytuacja, i że ma swoje problemy Krzysiek ze sprzętem i tak dalej. On dla odmiany nie będzie rzucał kaskiem po nieudanym wyścigu, nie będzie się wściekał i szukał winnych dookoła. On się zamyka dla odmiany w sobie, więc jednego musisz zaciągnąć mu lejce, a drugiego pobudzić. I to jest cała zabawa, jeśli chodzi o, znaczy zabawa, przepraszam za to określenie, ale tu jest całe clue budowania drużyny żużlowej, czy pilnowania, tak, czy prowadzenia drużyny żużlowej.
Dlatego tu trzeba być niezłym psychologiem, żeby właśnie potrafić dotrzeć do wszystkich zawodników, bo ty podałeś tam sytuację z Krzyśkiem Buczkowskim, ale ja na przykład też nie miałem taką sytuację, gdzie jeździł jeszcze Krzysztof Kasprzak i Robert Miśkowiak. Dwa oddzielne charaktery. Krzysiek Kasprzak, no, wjeżdżając do parku maszyn, wkręcał manetkę, że silnik prawie się rozlatywał, wtedy nie było limiterów. Rzucał kaskami i różnymi innymi słówkami i wywalał z siebie tą całą złość i to wszystko, a Robert Miśkowiak przyjeżdżał do parku maszyn, siadał i był taki cichutki. Inna sytuacja taka, że no, są zawodnicy, na przykład Lee Adams. Lee Adams na przykład pił przed meczami zawsze Coca-Colę, nie wiem, czy kofeina i tak dalej. Zawsze się gdzieś tam tym wzbudzał, pomagał. Zawodnicy kawę piją. Tony Rickardson przecież bardzo dużo kawy pił. Też później wchodziły takie suplementy diety, na przykład guarana, która też miała pobudzić. No i też miałem w zespole jednego zawodnika, gdzie przed meczem, oczywiście to nie są środki niedozwolone, tak żeby tu państwo nie myśleli, że gdzieś się faszerowało zawodników, ale też lekarz klubowy, czy powiedzmy ktoś odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne, kondycyjne zawodnika, to też dawał wskazówki. I miałem też takiego zawodnika, który absolutnie było zabronione podawać guarany, bo on już był przed zawodami tak naładowany, tak pobudzony, że ta guarana powodowałaby, że on by jeszcze bardziej był pobudzony. Także no to są takie aspekty, takie elementy. No, o tym się nie mówi, o tym się nie wie, ale naprawdę, żeby to złożyć do mówiąc brzydko, do kupy, ten cały zespół, to trzeba rozgryźć każdego zawodnika, jego psychikę, jego fizjonomię, no wszystko. To jest naprawdę sztab ludzi musi pracować, a z tym chyba jest coraz gorzej. Jest to profesjonalny sport. Popatrzmy na inne dyscypliny, gdzie tam pracuje naprawdę sztab ludzi, od dietetyków i różnych innych lekarzy i specjalistów. Także myślę, że niewątpliwie niedługo w żużlu będzie musiało coś takiego być, no bo to jest tak, raz, że niebezpieczny bardzo sport, dwa, że bardzo indywidualny, no i trzeba gdzieś tam poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami pozasprzętowymi.
Tak, to zdecydowanie, jeszcze tak upraszczając, żeby bardziej namacalne się to stało, zastanówmy się wszyscy, jak reagujemy w sytuacjach stresujących, stresowych, stresogennych, takich, kiedy adrenalina w nas uderza. Ja się przyznaję oficjalnie, ja ziewam, robię się senny. Jak jest stres, jakaś sytuacja taka mocno nerwowa, to w ogóle pamiętam sam też, może nie na takim poziomie jak zawodnicy Ekstraligi, ale też kiedyś trenowałem pływanie i przed zawodami o Mistrzostwo Polski i tak dalej, ja ziewałem, moi koledzy się ładowali, tu podskakiwali, ja siedziałem i mi się chciało spać.
No widzisz, właśnie to są takie sytuacje, o których mówiliśmy prędzej, i może ty byś potrzebował właśnie jakąś
guaranę
może, albo wiesz, ale sam widzisz, że nieraz przed relacjami też gdzieś tam się nakręcamy sami, gdzieś wykonujemy jakieś takie ćwiczenia fizyczne, żeby się pobudzić, naładować, bo być może właśnie ten taki stres przedstartowy, nazwijmy go tak, powoduje, że człowiek staje się ospały, no i trzeba wejść na te jakieś konkretne wyżyny, żeby spiąć się, to albo jakimś, nie wiem, suplementem dozwolonym, albo nie wiem, ćwiczeniami fizycznymi, no tak jest, dużo ludzi tak robi, i to nie tylko jeśli chodzi o sport, ale również wykonujący różnego rodzaju prace, zawody, które później wymagają przecież jakiegoś tam skupienia, bo my też pracując, komentując zawody, też musimy być skupieni, musimy być na jakimś tam powerze cały czas, bo no, zasnąć to nie bardzo, nie ciekawie by to wyglądało, także no to problemy są duże i tych czynników, które wpływają na to, no na jednych to działa właśnie tak, jak ty mówisz, sennie, a na drugich bardzo pobudzająco, i właśnie to jest kwestia taka, żeby znaleźć ten klucz i do każdego zawodnika.
Wojtku, mamy dwa pytania od słuchaczy. Oddajemy, że tak powiem, antenę słuchaczom i, że tak powiem, nasze mózgi słuchaczom. Łukasz N. Jak myślicie, co jest nie tak z Pawłem Miesiącem? Już miał być w Bydgoszczy, już coś czytałem, że Grudziądz, a na to, że to jakiś superkot, wcale nie jest.
No nie wiem, trudno powiedzieć, co z Pawłem Miesiącem. No, zdecydowanie dla mnie jest to zawodnik, który powinien jeździć na żużlu, a nie bawić się w jakieś tam przepychanki kontraktowe, bo a jak nie wiemy, o co chodzi, to myślę, że chodzi o pieniądze. Tak mi się przynajmniej wydaje, absolutnie nie mam tutaj nic przeciwko Pawłowi Miesiącowi, bo na pewno może czuć się sfrustrowany, bo podpisał kontrakt w Tarnowie, okazało się, że tam nie ma dla niego pieniędzy, musi szukać klubu, no i szuka, bo słyszeliśmy, że gdzieś tam do Bydgoszczy, tak, czy do Grudziądza, no ale widocznie panowie się nie dogadali się albo finansowo, albo nie wiem, czy Paweł Miesiąc pokazał się na torze i sportowo nie bardzo pasuje tutaj do drużyn, także no tych czynników może być dużo. Myślę, że no Paweł, sport jest tak urazowy, że no, oczywiście nikomu nie życzymy żadnej kontuzji. Wiemy też, jaki jest deficyt polskich zawodników, a wypełnić trzeba też regulamin, który mówi o tym, że musi być 3-4 Polaków, no 2 co najmniej seniorów. Także no to jest też biznes, nie? To są moje oczywiście jakieś subiektywne opinie i Paweł też, trudno mu się dziwić, on też na pewno chce wybrać najlepszą dla siebie opcję. Także no poczekajmy, zobaczmy, ale dla mnie no zawodnik powinien jeździć na torze, a nie jeździć po klubach i szukać kontraktu.
Tak, zdecydowanie tak. Tak jeszcze a propos tego, co Łukasz napisał, że na to, że Paweł to jakiś super kot nie jest, on o tym wie. I jakby cała zabawa polega na tym, że to jest zawodnik drugiej linii i on o tym wie. I on jakby, tu jest kwestia tego, że przepraszam, że tak uprzedmiotowię Pawła, ale za mniejsze pieniądze, teoretycznie mniejsze pieniądze, możesz mieć w Ekstralidze zawodnika drugiej linii na te 5-7 punktów. I to wystarczy.
No tak, i trzeba też sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie, że każdy z nas ma gdzieś poprzeczkę zawieszoną i jeżeli ją zawiesi sam przez siebie, no to wie, gdzie ona jest.
No więc właśnie.
Trudno, jeżeli ktoś komuś zawiesi poprzeczkę albo sami po prostu nie wiemy, gdzie ją zawiesić, zwierzamy ją za wysoko, no i później możemy się gdzieś tam rozczarować. No, mamy paru zawodników, którzy no nie są technicznymi wirtuozami, no ale też można powiedzieć czasami do tego, głupio zabrzmi, no, na bezrybił i rak ryba, absolutnie nie mówię tutaj o Pawle Miesiącu, ale często widzieliśmy sytuację, gdzie no nawet wczoraj mieliśmy mecz, przecież Damian Stalkowski, który wpisany jest do protokołu zawodów, nie startuje ani razu. Ja też byłem zwolennikiem, żeby już dawno zrobić porządek regulaminowy z tym, tak jak od paru lat przecież mieliśmy Keflary, no to wprowadzić zapis, że taki zawodnik musi obowiązkowo co najmniej 2 starty odjechać, także no mamy paru takich zawodników. Nie? No niektórzy też nie wiedzą, jakich pieniędzy może żądać. Czułem się też gwiazdami. No to też kolejne czynniki, gdzie byśmy musieli to rozkładać i moglibyśmy godzinami rozmawiać.
Oj tak. A pamiętasz przepis o KSM-ie? Jak wtedy kto dyktował warunki finansowe? No zawodnicy, którzy no, o Ekstralidze mogli później marzyć. No marzyć jedynie.
No dokładnie. 2,50, którzy mieli i oni właśnie akurat pasowali do układanki danego zespołu, no to wtedy wiadomo. No to jest takie podstawowe prawo ekonomiczne, prawo podaży i popytu. Myślę, tutaj by się też kłaniało, jeśli chodzi o właśnie te rozmowy kontraktowe zawodników i klubów.
No ja myślę tak, że tutaj o regulaminie i ewentualnej opcji jego poprawienia, to można by, ojej, myślę, że tydzień audycji longiem by nie wystarczył, tylko byśmy jakieś przerwy na sen musieli mieć chyba i tak byśmy na pewno do konsensusu z tą drugą stroną tworzącą regulamin byśmy nie doszli, bo zawsze znalazłyby się argumenty przeciw, ale sama dyskusja mogłaby trwać i trwać, ale obiecałem 2 głosy od słuchaczy, no to jest jeszcze drugi głos, chronologicznie oczywiście. Pan Szemrany napisał, nasz stały słuchacz. Czy to prawda, GKM ma teraz juniorów, ale co z tego, jak 2 seniorów wymienili na jednego i to wątpliwej jakości?
No tak, to jest to, o czym mówiliśmy prędzej. No nie jest ten zespół tak zbilansowany. Szczerze mówiąc, zdaję sobie sprawę, że na pewno włodarze klubu z Grudziądza tyle lat jeżdżąc już w Ekstralidze i fajnie ten zespół był budowany, że chcieliby coś tam, mówiąc brzydko, mieć lepszego w swoim zestawieniu, no ale no niestety, no rynek taki jest, konkurencja nie śpi, no i wzięli co jest na rynku. Licząc może na to, że Krzysiek się odbudzi, Kasprzak, ja cały czas wierzę w tego zawodnika, że się obudzi, tylko mówię, żeby to nie było za późno, że już Grudziądz straci tyle punktów, że już ciężko będzie cokolwiek tam dogonić ligowej tabeli.
Tak, żeby nie odjechała, bo w tym momencie już nie mówmy o playoffach, mówmy raczej o pewnym utrzymaniu, bo to jest ważniejsze i mam wrażenie, że o to toczy się gra, natomiast na pewno niech takim cieniem pozytywu będzie to, że jest jakiś powód, dla którego zawodnicy chcą jeździć w Grudziądzu. A dlaczego? Dlatego, że w Grudziądzu wszyscy w klubie mają doskonałą świadomość tego, że budżet z gumy nie jest. I obiegowa opinia jest taka, że to tam jak się umówisz, to dostaniesz, no po prostu. Nikt cię nie robi w trąbę.
Myślę, że to jak najbardziej tutaj masz rację, ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Przepisy zostały tak skonstruowane już od paru lat, no, że kluby niestety muszą się wywiązać z swoich umów kontraktowych. Wiemy, że różnie czasami bywa, ale generalnie już jest tam bat nad tymi klubami. PGE Ekstraliga stworzyła takie mechanizmy, gdzie kluby, no, jeżeli po prostu nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, no to nie dostaną licencji następny rok. Każdy się tego boi, no bo to byłaby, no to naprawdę byłby skandal, afera nie wiadomo jaka. Także te mechanizmy są dobrze stworzone, bo pamiętamy sytuację, gdzie zawodnicy nie otrzymywali wynagrodzenia, podpisywali coś na buzie albo nawet mieli to na papierze, ale okazało się, że później na koniec sezonu prezes powiedział, no sorry, nie zapłacę ci tyle, dostaniesz 30%, a jak nie, to po prostu robimy upadłość, klub pada i do widzenia. No i to też jest chore, nie? Ja ubolewam. Ja wczoraj z Patrykiem Alitowskim dużo rozmawiałem na takie też tematy.
No tak, bo wy akurat jechaliście razem.
Tak, oczywiście tutaj, no, z wieloma zawodnikami nieraz się rozmawia. O tych sprawach nie możemy mówić, bo ale no nie jest to tak ładnie, jakby się wszystko wyglądało. Ten produkt jest fajnie opakowany, te kluby są fajnie opakowane, no ale jakby tak zajrzeć do środka, no to tam jeszcze nie ma tego wszystkiego. Ja zawsze mówiłem, że przecież w takim klubie startują zawodnicy, są działacze i oni powinni tworzyć jedną całość, bo jadą na jednym wózku, zależy im na sukcesie, a często dochodziło do takich sytuacji, że to wręcz byli przeciwnicy, skakali do siebie, także no, nie do końca to mi się też podoba, no ale takie są dzisiaj prawa rynku, realia, gdyby było mnóstwo pieniędzy, ale to też podejrzewam, żeby zabrakło, bo ciągle ktoś by chciał więcej, ciągle miał być pretensji. No tacy my jesteśmy ludzie, tak skonstruowani. Jedni są bardziej konfliktowi, inni mniej. No i no to takie życie.
Tak, natomiast w tym wszystkim niech będzie znowu pozytywne. Ja dzisiaj mam takie pozytywne nastawienie do świata. Niech będzie pozytywem to, że kierunek generalnie obrany jest dobry, ale wiemy, że sporo jest do poprawy. Tylko teraz, tak jak powiedziałeś, tu nie chodzi o posprzątanie stołu i jakby wyczyszczenie blatu, tylko chodzi o to, że czasami kurz zbiera się tam pod nogami tego stołu i teraz trzeba tam zajrzeć.
No dokładnie, bo żeby wszystko było fajne, sterylne, to nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na ten stół, ale też i pod stół i na tą lampę, gdzie też ten kurz może się pojawić.
Zdecydowanie. I z tą myślą optymistyczną musimy pozostawić, Wojtku, naszych drogich, wspaniałych słuchaczy, bo już czas audycji nam się kurczy. Z gumy nie jest, jak budżet.
Jak ten czas szybko leci. No z tobą naprawdę poczucie względności czasu według teorii Einsteina jest no niesamowite.
Idę zrzucić jabłko ze stołu w tej sytuacji. Sobie na głowę. Zobaczę, jak długo będzie leciało.
Może tu wchodzimy w grawitację już.
Może zacznę łączyć wątki. No a wiemy, że żużlowcy z grawitacją też muszą się uporać niejednokrotnie, także to...
No tak, tak.
Są te momenty.
Czasami to boli.
Tak, są te momenty, że lepiej, żeby tej grawitacji nie było. Wojtku, bardzo, bardzo ci dziękuję serdecznie za twój czas. Twój głos w sprawie, jak zawsze. I mam nadzieję, że do usłyszenia nie tylko tu i do zobaczenia jak najszybciej, bo tam wiemy, że ten bałagan jeszcze trwa, ale nie możemy nic mówić, dopóki oficjalne komunikaty nie będą. O.
Dokładnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na torach żużlowych, bo przecież niedługo stadiony zostaną otwarte dla państwa.
O właśnie, i to jest ta najważniejsza informacja, że przecież 16, tak? Już chyba maja 25% trybuny mogą być zapełnione. Powiem ci tak jeszcze na koniec, ja bardzo tęsknię za tym.
Ja też naprawdę, bo no inaczej się komentuje, ogląda te zawody, gdzie nie ma kibiców, także no czekamy za państwem, bo bez was to naprawdę, no można wytrzymać ileś kolejek, ale nie w skończoność, także
dość treningów, chcemy meczów, dokładnie, dość treningów, tak chcemy meczów i tego będziemy się trzymać. Wojtek, serdecznie ci dziękuję jeszcze raz, Wojciech Dankiewicz, Ekspert Kanal Plus, bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
Dzięki również, to była audycja Metanol na antenie Weszło FM. Kolejna za tydzień o tej samej porze i mam nadzieję, że co najmniej tak dobrej jakości. Ale zobaczymy. Przekonajmy się. I wy też. Do usłyszenia. Cześć.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.